mówiąc, przepraszam,
nie radzę, ale przemowę przejęła głos, jeżeli można. Wysoka Rado, przed chwilką pan radny Tomczyk zarzucił panu burmistrzowi, że dopuścił się manipulacji. Teraz w tym momencie ja chciałbym zwrócić panu radnemu uwagę, że to on dopuścił się manipulacji w pracy, określając protokół mianem stenogramu. Panie radny, chciałbym tylko pana radnego poinformować, o ile pan nie zdaje sobie z tego sprawy, że protokół nie jest synonimem słowa stenogram. Protokół odzwierciedla przebieg obrad w porządku chronologicznym, natomiast stenogram to dany zapis wszystkich zdań. Także panie radny, proszę zwrócić na to uwagę i bardzo prosiłbym, żeby nie dopuszczał się pan. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny.
Jedno zdanie, tylko drugie zdanie. Tak. Chciałbym zwrócić uwagę panu wiceprzewodniczącemu, że pan chyba nie słuchał dokładnie, co ja mówiłem. Ja najpierw przeczytałem ten dokument, to jest protokół, a tutaj mam stenogram sporządzony przede mnie. I to były dwa zdania. Jeden był z protokołu, a drugi ze stenogramu. Także bardzo dobrze pana zrozumiałem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, poddaję pod głosowanie. Czy jesteście państwo, proszę bardzo, pani radna Pijaj, pani przewodnicząca, panie burmistrzu, wysoka rado, szanowni mieszkańcy. W związku z tym, iż na sesji w dniu 10 stycznia, nieobecna, na mikrofonu, ja mogę poprosić pani radna, do mikrofonu, bardzo proszę. Proszę państwa, bardzo przepraszam, bo ja się mam pozostałości zdrowotnej. W związku z tym, że byłam nieobecna na sesji w dniu 10 stycznia, w związku z czym protokół dotyczącym przyjęcia protokołu, ja się wstrzymam od głosu. Chcę proszę wziąć Państwu dzień dlaczego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w takim razie poddaję pod głosowanie zaproponowane zmiany do wypowiedzi, do protokołu przez pana Zbigniewa Matuszczyka, pana radnego. Tak jak Państwo słyszeliście, ja odczytałam aktualny zapis w protokole i pan radny swój zapis. Bardzo proszę o zagłosowanie. Kto z państwa jest za wprowadzeniem poprawki do protokołu? Kto się wstrzymał, kto jest przeciwny? Przy 6 głosach za, przeciwnych 6, wstrzymało się 2. Bardzo tutaj proszę Biuro Obsługi Prawnej Rady podpowiedzieć nam w tej sytuacji.
Nie ma rozstrzygnięcia.
Bardzo proszę, szanowni państwo,
nie ma prawa przeczytać sobie i zapoznać się z taką.
Szanowni państwo, bardzo proszę. Wszystkich zaproszonych gości i mieszkańców. Jest odpowiedni punkt w sesji, gdzie państwo zabieracie głos. Bardzo proszę o uszanowanie. Na pewno będzie moment, kiedy oddamy państwu głos. W tym momencie to bardzo proszę nam dać wypowiedzieć się i podjąć decyzję. Pan radny Tomczyk.
Ja bym chciał zaproponować wyjście z tego pata, żeby mieszkańców nie narażać tutaj na siedzenie, słuchanie bez przerwy o protokole. Ja bym chciał zaproponować, abyśmy odłożyli głosowanie nad tym protokołem do następnej sesji z jeszcze innego, formalnego punktu widzenia, ponieważ... Pani przewodnicząca, bo ja tak...
Ja słyszę do pana, proszę bardzo.
Ponieważ ten protokół, tak jak i protokoły poprzednie, obarczone są wadą prawną. W tych protokołach są odnośniki do załączników, a które te załączniki są integralną częścią protokołu. A my, proszę państwa, nie publikujemy tych załączników. Nie wiadomo, co to są za załączniki, na czym się opieramy. Także proponuję odłożyć głosowanie nad tym protokołem do następnej sesji i uzupełnić je o załączniki i głosować na następnej sesji kompletny protokół wraz z załącznikami. I tyle w temacie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za wypowiedź. Czy możemy prosić ewentualnie o tutaj rozstrzygnięcie w tej sprawie? Bardzo państwa, proszę o chwileczkę cierpliwości. Jesteśmy nad zagłosowaniem. Szanowni Państwo, proponuję w takim razie przejście do dalszej części obrad. Jeżeli będziemy tu mieć pewność i rozstrzygnięcie co do sytuacji przed chwileczką zaistniałej głosowania, to powrócimy do protokołu. Pozwolicie Państwo, że przejdziemy do dalszego punktu. Kolejnym punktem powołanie jest komisji uchwał i wniosków. Zatem bardzo proszę Państwa o zgłaszanie kandydatur do komisji. Proszę bardzo, pan radny.
Proponuję pana Mariana Janusika.
Czy pan radny Marian Janusik wyraża zgodę?
Tak, wyrażam zgodę.
Dziękuję bardzo. Propozycja tutaj.
Proponuję pana Malinowskiego.
Czy pan radny Malinowski wyraża zgodę?
Oczywiście przyznał się do propozycji pana Bartuszka.
Dziękuję bardzo. Proponuję o zamknięcie listy kandydatów do komisji uchwał i wniosków. Kto z Państwa jest za przyjęciem komisji w takim składzie na dzisiejszej sesji? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Głosowanie zakończono. Przy 14 głosach za. Komisja uchwał i wniosków w składzie pan radny Michał Malinowski i pan radny Marian Jędruszko. Zapraszam do pracy. Szanowni Państwo, w tym momencie chciałam oddać głos panu burmistrzowi, aby przedstawił nam informację o pracy między sesjami. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Przewodnicząca, sekretarzu, szanowni mieszkańcy. Na drugą sprawę to chciałbym się jeszcze odnieść do początku, ale nie wiem, czy mogę, bo... Ale to raczej pani przewodnicząca decyduje, a nie panowie...
Ja myślę...
Zgodnie z porządkiem obrad.
Szanowni Państwo, ja myślę, że głos ma pan burmistrz. Panie burmistrzu, punktem jest informacja o pracy między sesjami. Bardzo proszę o przedstawienie informacji.
Szanowni Państwo, w ostatnim miesiącu odbyło się kilka ważnych spotkań, głównie jeśli chodzi o kwestie związane z reformą oświaty, którą wdrażamy. Zgodnie z tym, że pan prezydent podpisał ustawę o zmianie systemu oświaty w naszym kraju. Ale zanim do tego przejdę, do tych różnych spotkań, a samą kwestię oświatową na pewno podzielimy na dwie części. Pierwszą część to kwestia spotkań i różnych rozmów, które miały miejsce w ostatnim miesiącu, a przy samej uchwale omówimy kwestie zmian, które zostały uzgodnione, a w zasadzie zalecone również przez Kuratorium Oświaty, które w tym momencie jest wiodącą instytucją w zakresie wdrażania tej reformy. 26 stycznia miałem okazję spotkać się z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem, śląskim urzędzie wojewódzkim w Katowicach. Jest to konsekwencja naszego wstępnie pierwszego spotkania, pierwszej rozmowy na początku stycznia. 26 stycznia miałem okazję spotkać się z wojewodą śląskim i omówić kwestie różne dotyczące naszego miasta, natomiast głównym elementem tego spotkania była kwestia starta na najbardziej niepokoi, czyli kwestia zastępczego usunięcia nielegalnych odpadów, które znajdują się na stronach kolejowych na północy Sławkowa. A z punktu widzenia to spotkanie było o tyle istotne, że jak doskonale Państwo wiecie, dla części tych odpadów jest ta decyzja usunięcia odpadów przez firmę Repul. Firmy Repul nie ma, natomiast jest w decyzji zapisane obowiązek usunięcia zastępczego tych odpadów przez służby wojewody. Na pewną sprawę mieliśmy okazję w czasie tego godzinnego spotkania omówić różne kwestie w tym zakresie. Dostaliśmy też pismo już od pana wojewody, natomiast będę prosił go o pewne uszczegółowienie tej jego odpowiedzi w naszym spotkaniu. Natomiast tą informacją, którą w tej chwili jest, a jest ten fakt, że zanim służby wojewody uruchomią procedurę usunięcia zastępczego, muszą przeprowadzić jeszcze postępowania wyjaśniające też w zakresie doręczeń tych środków egzekucyjnych, jakie są postanowienia do firmy Rekul, zanim rozpoczęte będzie to wykonanie zastępcze. Zwracał uwagę na to, jakby tutaj niestety trzeba się z tym zgodzić, że procedury, które są administracyjne w takich kwestiach związane z wydawaniem środków publicznych, służby wojewody muszą przeprowadzić wszystkie działania prawne, administracyjne i związane z postępowaniem administracyjnym, żeby można byłoby kolejne etapy przeprowadzać. Na tym etapie jest kwestia właśnie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących prawidłowego doręczenia tego postanowienia z 24 października odnośnie tego środka egzekucyjnego w postaci wykonania zastępczego. A to, co Państwu powiedziałem, będę zwracał się do wojewody z prośbą o określenie, ile mniej więcej czasu może trwać ta procedura. Ponieważ my jakby na spotkaniu przy, na samym tym piśmie, którym otrzymałem podczas tych dni, pan wojewoda nie wskazał jakiegoś przybliżonego choćby czasu, w którym to się może zakończyć. Z rozmowy wynika, że to niestety, tak jak zresztą spodziewaliśmy się, proces usuwania tych odpadów przez służby wojewódzkie nie będzie szybki. Natomiast no jakby z naszej rozmowy z wojewodą wynika, że jeśli chodzi o tę kwestię, no, leży też mógłbym powiedzieć w ten sposób tak bardziej prosto, ta kwestia na sercu, ponieważ jakby podkreślał też fakt, że jest też odpowiedzialny za mieszkańców Sławkowa z punktu widzenia funkcji wojewody, którą w tej chwili sprawuje w imieniu pani prezes. Stąd myślę, że ta rozmowa, która odbyła się 26 stycznia, myślę, że będzie też takim, taką możliwością zbudowania, mam nadzieję, szybszych działań, czy bardziej starannych, jeśli chodzi o służby wojewódzkie, jeśli chodzi o tą kwestię. Innym elementem tego naszego spotkania była też kwestia reformy oświaty, ponieważ no, mieliśmy okazję spotkać się i też intencją wojewody było dowiedzenie się, z jakimi problemami w Sławkowie się możemy spotkać. To przedstawiłem, bo to, co na tym etapie pracy z kuratorem oświaty mogłem przedstawić. Natomiast innym ważnym elementem tego spotkania była kwestia wątpliwości, o których sygnalizowaliśmy, jeśli chodzi o przepisy w zakresie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które obowiązują od 1 stycznia 2017 roku, a które związane są z tym, że dodatkowe nowe obiekty związane z infrastrukturą kolejową mogą uzyskać zwolnienia podatkowe, a w naszym przypadku samorządy miasta, który na swoim terenie ma bardzo duży sposób zagospodarowany przez infrastrukturę kolejową, może to doprowadzić do kolejnych uszczupleń dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości, bo ten podatek, jak doskonale Państwo wiecie, jest dosyć istotnym punktem dochodów budżetu miasta. Owszem, jeśli chodzi o tą kwestię, pan wojewoda nie jest w żaden sposób adresatem bezpośrednio, w związku z tym, że on reprezentuje administrację rządową w województwie. Jak przedstawiłem pana wojewodę i też to w ramach tej informacji naszej Państwu przedstawiam, że odpowiednie pismo zostało skierowane zarówno do premiera Morawieckiego, jak i do ministra Andrzeja Adamczyka, który jest odpowiedzialny za infrastrukturę i za budownictwo, o to, żeby dokonali interpretacji tych nowych przepisów podatkowych, biorąc pod uwagę kwestie obaw w zakresie tych właśnie problemów podatkowych. Natomiast jeśli chodzi o osobę pana wojewody, prosiłem o to, żeby w momencie, kiedy uzyska od nas też pismo do wiadomości i jeżeli ma taką możliwość, to żeby też pomógł w tym działaniu, żeby szybko ta interpretacja mogła się pojawić, ponieważ z jednej strony my jako podmiot, który pobiera opłaty, musimy mieć możliwość weryfikowania tych deklaracji podatkowych, ale też podmioty, które z tego typu deklaracji podatkowych będą składać, na pewno będą jakby swoje interpretacje w tym zakresie przedstawiać nam jako samorządowi, na co nie tylko działają. Kwestia samej reformy oświaty, nie ukrywam, że była przedmiotem wielu spotkań, nie tylko na poziomie tutaj naszym lokalnym członkowskim, ale także przede wszystkim z przedstawicielami poszczególnych instytucji, które w województwie są odpowiedzialne. Wielokrotnie mieliśmy okazję spotkać się z przedstawicielami kuratorium oświaty, jak i delegatury kuratorium oświaty ze Sosnowca. 27 stycznia była zorganizowana bardzo duża konferencja poświęcona właśnie wdrażaniu reformy edukacji przez jednostkę samorządu terytorialnego, przy udziale nie tylko przedstawicieli bezpośrednio pana wojewody, ale także kurator Śląskiego, jak i również Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który będzie badał legalność uchwał, które w tym zakresie będą podejmować. Cała procedura niestety wdrażania tej reformy jest bardzo w szybkim czasie, w szybkim harmonogramie zapisana z tego względu, że na dobrą sprawę w związku z tym, że od 1 września 2017 roku, czyli za kilka miesięcy reforma powinna być rozpoczęta, jeśli chodzi o wdrażanie, to w tym momencie wszelkie rzeczy, które się muszą odbyć, przyjęcie odpowiednich uchwał, musi być w odpowiednim czasie realizowana. Poza tą konferencją mieliśmy okazję też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami delegatury Sosnowieckiej 6 lutego, 9 lutego, czyli na tą sprawę niedługi czas wstecz i z punktu widzenia naszej sesji mieliśmy też spotkanie z nadzorem prawnym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego właśnie w kwestii zapisów poszczególnych uchwałach, tak żeby nadzór prawny, jak potem kuratorium, które będzie opiniowało te uchwały, no mogły szybko przejść przez ten etap, który w ustawie jest zapisany. Czyli tego pierwszego, a poza tym jeszcze zanim przejdę do innych typów spotkań, mieliśmy też okazję spotkać się z przedstawicielami zarówno i szkół naszych, ale i placówek wszystkich oświatowych, bo ten zespół składa się zarówno z przedstawicieli przedszkola, jak i szkoły podstawowej, jak i zespołu szkół, również przedstawicieli rad rodziców, przedstawicieli związków zawodowych, rad pedagogicznych, w związku z tym ten zespół jest dosyć liczny. Mieliśmy okazję spotkać się 6 lutego właśnie w sprawie już tych ustaleń, które udało się nam poczynić z kuratorium, a w dniu wczorajszym mieliśmy też spotkanie z nauczycielami wszystkich szkół w sprawie wdrażania reformy oświaty, tak żeby też zaprezentować im poszczególne rozwiązania. W międzyczasie oczywiście też, jak Państwo doskonale pamiętacie, wysłaliśmy pismo do kuratorium odnośnie tych rozwiązań, które powinniśmy zastosować i koncepcja, która została przygotowana i przedstawiona poszczególnym środowiskom tutaj lokalnie, ale także była uzgadniana z poszczególnymi instytucjami, które są zaangażowane w ten proces, prowadzi do tego, że od 1 września 2017 roku na terenie naszego miasta będą działały dwie szkoły podstawowe. Jedna będzie na terenie aktualnego budynku Szkoły Podstawowej w Szulicy Prowadnej. Druga szkoła podstawowa będzie działała na terenie zespołu szkół, w ramach zespołu szkół imienia Pawła II w połączeniu z liceum. Także to na razie pokazuje ten podstawowy układ, który nas czeka od 1 września. Co do szczegółów, na pewno przy okazji uchwały będzie okazja do tego, żeby pewne rzeczy bardziej szczegółowo pokazać, bo biorąc pod uwagę zarówno radnych w ramach prac komisji, na pewno część mieszkańców ta sprawa bardzo interesuje, w związku z tym w ramach tej uchwały będziemy mogli Państwu pewne szczegóły, które Państwa interesują, przedstawić. 31 stycznia mieliśmy okazję spotkać się z panem kierownikiem Rady Gospodarki, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, profesorem Jackiem Motyką z Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach współpracy, którą nawiązaliśmy. Dotyczyło to spotkanie kwestii związanych z rozwinięciem systemu monitoringu naszego ujęcia wody. Głównie chodzi o ten odcinek pomiędzy miejscem, w którym się składają, znajdują nielegalne składowiska odpadów, a pomiędzy naszymi wodociągami. Natomiast tam zostało to przeanalizowane z tego punktu widzenia, jak to można i w jaki sposób można to zlokalizować. Natomiast w tym momencie też jest przygotowane pismo również właśnie do pana wojewody z prośbą o to, żeby wsparte działania związane z finansowaniem przynajmniej części kosztów tej inwestycji, przedsięwzięcia z tego punktu widzenia, że w normalnych warunkach gdyby nie te nielegalne wysypiska na terenach kolejowych, takich działań, które musielibyśmy podejmować na tym obszarze, stąd będzie skierowana do pana wojewody prośba o to, że w ramach środków zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim rozważył możliwość wsparcia tej inwestycji dodatkowo pomimo tych działań monitoringowych, które są prowadzone stale na bieżąco na terenie naszego zakładu wodociągowego. 1 lutego zatem się do spotkań z wojewodą śląskim zapewne państwo zauważyliście, bo o tym też informowaliśmy, pan wojewoda miał okazję odwiedzić zespół szkół w Sławkowie. W związku z tym, że nasz uczeń gimnazjum Dominik Staszak jest zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu Czas i Ogień, 1 lutego pan wojewoda chciał się spotkać z Dominikiem, z rodzicami, z uczniami zespołu szkół. Była to, nie ukrywam, poza tym, że świetne wyróżnienie dla samego Dominika i jego rodziców, ale też okazja do pokazania panu wojewodzie na żywo, można powiedzieć, tego, tej jakości edukacyjnej, która jest prezentowana przez zespół szkół imienia Jakuba II. Nie ukrywam, że pełniąc taką rolę cichego gospodarza, cały czas mu opowiadałem o różnych osiągnięciach naszych uczniów, także myślę, że było to dobre spotkanie z punktu widzenia pokazania tego, jaką ciekawą i dynamiczną społecznością lokalną jest nasze miasto w województwie śląskim. 7 lutego było posiedzenie Rady Społecznej związane z analizą aktualnej czy dotychczasowej sytuacji w samym naszym ośrodku zdrowia, ale także kwestia zmiany statutu i struktury organizacyjnej w jednym z punktów tego statutu. Biorąc pod uwagę plany pani dyrektor, jeśli chodzi o poprawę jakości działania naszego ośrodka zdrowia. W dniu wczorajszym, czyli 15 lutego, miałem okazję spotkać się z panią wicemarszałek Sejmu, panią Barbarą Dolniak, w związku z tym, że pisma odnośnie interpretacji podatkowej, o której wspomniałem, wysłaliśmy też do wszystkich posłów, całowioskich senatorów, jak i też do Związku Miast Polskich, Piszącego Związku Gmin i Powiatów, z którymi bardzo silnie współpracujemy. Pani wicemarszałek Sejmu jest pierwszą parlamentarzystką, która tęczasowa się tym problemem i chciała się spotkać z nami po to, żeby z tym problemem, o tym problemie porozmawiać bezpośrednio i oferować swoją pomoc na poziomie prac parlamentarzysty w Warszawie. Ważną informacją też, jeśli chodzi o kwestię związaną z już wielokrotnie poruszano na sesjach kwestią, jeśli chodzi o sprawę nielegalnie zamontowanych anten na rynku 14, jeśli chodzi o telefonię komórkową czy mobile. W tej chwili cały czas trwają postępowania odwoławcze na wyższym, można powiedzieć, poziomie administracyjnym, ponieważ cały czas T-Mobile próbuje udowodnić, że jego inwestycja była słuszna, cały czas podważa nasze stanowisko, również już przede mnie prezentowane w postępowaniach o tym, że tej zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego ta inwestycja T-Mobile nie była. W związku z tym w ostatnim czasie była zlecona opinia biegłego przez Urząd Miasta w tym zakresie, żeby przeanalizowali to od tej strony właśnie technicznej, przez biegłego sądowego, niezależnego, po to, żeby wzmocnić nasze stanowisko w tym postępowaniu. Ta opinia, poza tym, że pokazuje te wcześniejsze obawy, dodatkowo wskazuje, że T-Mobile naruszył pewne określone przepisy w związku z tą inwestycją i tą opinię biegłego skierowaliśmy do właściwych instytucji. Poza tym dodatkowo skierowaliśmy też na policję w związku z tym, że są tam przesłanki odnośnie popełnienia przestępstwa przez firmę, która prowadziła tą inwestycję dla T-Mobile. Inną kwestią, może taki typowy już roboczych kwestii, przedstawiciel Rad Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej brał udział w spotkaniach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie zmian w ustawie o ochronie przyrody. Jeżeli Państwo doskonale wiecie, od 1 stycznia zmieniły się zasady postępowania przy wycince drzew w gminach w Polsce. Jest tam możliwość ustanowienia kryteriów przy takich wycinkach. Celem tych spotkań i działań na poziomie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest to, żeby wypracować wspólne stanowisko gmin województwa śląskiego w kwestii ustalenia kryteriów przy tego typu wycince. Są to zupełnie nowe przepisy, w związku z tym w ramach pracy zespołu roboczego łatwiej jest ustalić te kwestie związane z tym, w jaki sposób tą ustawę zastosować na terenie poszczególnych gmin. Jak Państwo zauważyliście, w ostatnim czasie pojawiła się kwestia jednej ulicy, która znalazła się w strefie obszaru zagrożonego ptasią grypą. W związku z tym zdarzeniem, które zostało zidentyfikowane na poziomie Chruszczogrodu, została wyznaczona strefa 10 km od tego miejsca identyfikacji, jeśli chodzi o ptasią grypę. W ten sposób przeznaczeniu ulica Jagłowa znalazła się właśnie w tym obszarze, tego obszaru, można powiedzieć, na samym jego końcu. No niemniej jednak, zgodnie z zasadami, należało oznakować ten teren odpowiednimi tablicami. Taka też informacja została pokazana na terenie, znaczy na terenie, na stronie internetowej naszego miasta. Braliśmy też udział w konsultacjach społecznych i dyskusji społecznej prowadzonej w gminie Bolesław, a dotyczących zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław. Możemy powiedzieć, że czemu aż tam trafiliśmy, po sąsiedzku, natomiast jest to bardzo istotny element, ponieważ te zmiany, które są tam w tej chwili procedowane, dotyczą terenu dawnego transbudu. Jak doskonale Państwo wiecie, teren transbudu jest w części na terenie Sławkowa, w części na terenie Bolesławia, stąd zapisy, które tam się w projekcie pojawiły, zaniepokoiły nas i uczestniczyliśmy w pracach po to, żeby z jednej strony pokazać nasze stanowiska, a z drugiej strony pokazać też obawy mieszkańców już Sławkowa, a mieszkających dookoła tego terenu w ostatnim transbudzie. Poza takimi pracami wokół odpadów naszych lokalnych, wykonano rejestr pojemników na odpady zbierane selektywnie, stanowiących własność gminy Sławków. Dodatkowo jeszcze to, co Państwo być może wkrótce zobaczycie, przygotowano, wydrukowano i przekazano dla mieszkańców ankiety na temat sposobu gromadzenia nieczystości płynnych. Ta ankieta będzie przekazywana wraz z wymianem dodatkowym. Ona ma zamiar na celu sporządzić rejestr domowych oczyszczalni ścieków bez odpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, jak i zebrania danych na temat ewentualnych ujęć wody. To otrzymywać będą mieszkańcy w ramach tych decyzji dodatkowych. Jeżeli jakieś odpowiedzi z tych ankiet nie powrócą z poszczególnych posesji, będziemy po prostu te badania uzupełniać przez dodatkową ankietyzację, tak żeby powstała na terenie naszego miasta pełna ewidencja zarówno oczyszczalni przydomowych, jak i bezodpływowych zbiorników. Bo do tego jesteśmy zobowiązani przepisami ustawy. Też przy okazji chciałbym przypomnieć o tym, że w zeszłym roku zmienił się regulamin odnośnie czystości i porządku w gminie i został zwiększony obowiązkowa liczba wywozów z przydomowych, bezodpływowych zbiorników do czterech, przynajmniej do czterech zobowiązań razy w ciągu roku. I stopniowo na pewno będziemy te kwestie w ramach tego programu weryfikować i sprawdzać. Przygotowano, wydrukowano i przekazano mieszkańcom informacje na temat harmonogramu odpadów, zbiorów selektywnie, tylko gabarytów. To też, jak doskonale Państwo wiecie, zwiększona została częstotliwość wywozu wielu gabarytów. Jak Pan Radny słusznie zauważył, w zeszłym miesiącu została podejmowana uchwała o zwiększeniu tych opłat. O tej informacji też zostaną się Państwo powiadomieni w ramach informacji z decyzjami podatkowymi. Natomiast też z tego, co pamiętam, Pan Radny Antwerp zależny też głosował za tą podwyżką, w związku z tym myślę, że zaskakujący dla mnie jest kwestia akurat poruszenia tylko w ten sposób, skoro proponowane podwyżki były zaakceptowane przez radnego czy przez ludzi, tak nie zależy, tylko w tym momencie jako element uzupełniający. Z kwestii inwestycyjnych ogłoszono przetarg na zakup energii elektrycznej na gminę Sławków i jednostek organizacyjnych. Podpisano umowy na nadzór nad gminnymi drogami powiatowymi. To jest istotne z tego punktu widzenia, że w przyszłym miesiącu będziemy jednym z głównych punktów sesji mieć kwestię harmonogramu prac remontowych na drogach na naszym terenie w Sławkowie, zarówno na drogach powiatowych, jak i na drogach gminnych. Dokonano wyboru inspektora do spraw wodno-kanalizacyjnych, do spraw inspektora elektrycznych. To są inne kwestie, które są prowadzone na terenie miasta. Ważną rzeczą, że w tej chwili jest prowadzone duże postępowanie przetargowe na samochód, średni samochód ratowniczo-gaśniczy do naszej jednostki OSP. To jest to, co realizujemy w ramach dofinansowania unijnego, które udało się nam pozyskać w zeszłym roku. W tej chwili spłynęły pytania od oferentów. Pewne rzeczy chcemy uzgodnić z Urzędem Marszałkowskim, czy będziemy mogli zmienić zapisy CWZ-u. Czekamy na odpowiedź w tej chwili Urzędu Marszałkowskiego, ale myślę, że to postępowanie będzie stopniowo postępować w czasie. Przeprowadzono rozpoznanie cenowe i jaka może być cena w przetargu dla przygotowania dokumentacji technicznej w ramach inwestycji, którą planujemy przeprowadzić, czyli adaptacji poddasza budynku działu kultury dawnej, niejako ośrodka kultury. Chcielibyśmy też poddasze zaadaptować na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej, połączyć te funkcje muzealne, które mamy na parterze z tą funkcją edukacyjną, też ekologiczną na poddaszu. Ta inwestycja, jeśli wszystko dobrze by poszło, miała być realizowana w ramach projektu parku linearnego. Dodatkowo otrzymaliśmy pozwolenie na budowę, jeśli chodzi o adaptację pomieszczeń segmentu B na kwestie i edukacyjne zespołu szkół, jak i też przedszkolnych, jeśli chodzi o parter. W tej chwili nie ukrywam, że czekam na stanowisko ArcelorMittala, ponieważ odbyły się wcześniej rozmowy z członkiem zarządu panem Tomaszem Ślązakiem na temat możliwości wsparcia przez ArcelorMittala realizacji tego projektu z punktu widzenia potrzeb przedszkolaków. Formuła takiej inwestycji, gdyby do niej doszła wspólnie, byłoby podobnie jak realizowaliśmy w zeszłym roku podwodnienie w ulicy Jodłowej, gdzie, jak to doskonale Państwo pamiętacie, ArcelorMittal wsparł nas darowizną 200 tysięcy złotych na to, żeby tą inwestycję zrealizować. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę zagospodarowania otoczenia budynku przy Mały Rynek 9, zagospodarowania terenu parkingu w tym miejscu, gdzie jest między Legionów Polskich a Kościelem 11, ten plac, który w tej chwili nie w żaden sposób jeszcze nie zagospodarowany, jak i również złożono wniosek o pozwolenie na budowę siłowni zewnętrznej w Parcu Miejskim, czyli to jest też inwestycja, o której Państwu sygnalizowaliśmy. W zakresie działań zakresu oświaty i spraw społecznych zostały przeprowadzone konkursy i rozstrzygnięto konkursy ofert zadań publicznych na naszych lokalnych stowarzyszeń na rok 2017. W ramach tego konkursu Orkiestra Delta OSP uzyskała dofinansowanie 200 tysięcy złotych, Miejski Klub Sportowy uzyskał dofinansowanie 90 tysięcy złotych, Uczniowski Klub Sportowy 15 tysięcy złotych, Towarzystwo Miłośników Sławkowa 4 tysiące złotych i Towarzystwo Czerwienia Kultury Fizycznej Michałek Sławkowi 50 tysięcy złotych. Dodatkowo udało się zakończyć proces rozliczeniowy projektu unijnego, który realizowaliśmy w zeszłym roku. To jest ten projekt wymiany młodzieżowej, który był realizowany w sierpniu na terenie naszego miasta, gdzie nasza młodzież mogła się spotkać z młodymi mieszkańcami miast partnerskich ze Sławkowa, Brna i z Mesteczy, z Czech, z Francji. Ostatecznie projekt został rozliczony, zatwierdzony przez Fundację w Warszawie i w tym momencie na Dobrą Sławę, biorąc pod uwagę kwestie współpracy w tym zakresie, czekamy na wyniki konkursu we Francji w tej chwili, ponieważ miasto Messe we Francji złożyło taki wniosek po to, żeby miejmy nadzieję w tym roku przyjąć naszą młodzież w ramach projektu na swoim terenie. Ważną też jeszcze informacją, bo to też być może pana radnego Tomczyka zainteresuje, ponieważ ostatnio to bardzo istotny sposób poruszał odnośnie kto jest potencjalnie oskarżony, prawie że już i będzie miał postępowanie karne w zakresie. Nawet jak tutaj otrzymałem pismo z prokuratury w zakresie składania fałszywych dokumentów i kłamstw różnego rodzaju w ramach procedowania procesem usunięcia statusu pomnika przyrody z Gruszy przy ulicy PTK, w dniu wczorajszym uzyskałem pismo z prokuratury, że prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa w tym zakresie, czyli uznaje, że nikt wymieniony w ramach tego pisma i całych wskazanych instytucji takowych fałszywych dokumentów czy fałszywych oświadczeń nie składał w tym procesie, w związku z tym prokuratura, tak jak powiedziałem, odmówiła przyjęcia śledztwa w sprawie karnej, w sprawie Gruszy. Bo myślę, że to na pewno pana radnego Tomczyka zainteresuje, w związku z tym, że bardzo ten aspekt ostatnim razem poruszał. Ja myślę, że to na razie wszystko.
Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Proszę, jeżeli macie państwo zapytania, to bardzo proszę, to jest moment. Nie wiem, który z panów pierwszy. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja dwie sprawy. Z końca to, co pan burmistrz był łaskaw powiedzieć na samym końcu w kwestii Gruszy przy ulicy PCK i prokuratury. Chciałbym państwu, to może ktoś mógłby odnieść mylne wrażenie. Ja na pana burmistrza nie zgłaszałem doniesienia do prokuratury. Ja tylko się pytałem na informację pana burmistrza, że takie zgłoszenie zostało do prokuratury skierowane. Pytałem się, bo pan burmistrz do tego nawiązał, to przeciwko komu, bo pan burmistrz mówił, że prawdopodobnie przeciwko wojewodzie, przeciwko Radzie Miasta i przeciwko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zapytałem się tylko, czy jeszcze ktoś jest, czy pan burmistrz jest również wymieniony wśród tych osób, na które złożyłem doniesienie. Natomiast ja nie zgłaszałem tego doniesienia osobiście. Natomiast w drugiej kwestii krótko, odnosząc się do sprawy zwiększenia opłat za wywóz śmieci, pan burmistrz dokładnie nie słuchał i ja nie kwestionowałem celowości podniesienia opłat za śmieci. Ja kwestionowałem skuteczność poinformowania mieszkańców o takiej uchwale, o głosowaniu takiej uchwały. To był sens mojej wypowiedzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa? Proszę bardzo, pan radny prowadzący.
Panie burmistrzu, szanowna rado, szanowni mieszkańcy. Pan burmistrz tutaj poruszył bardzo ważne kwestie. Ja myślę, że no nie wiem, czy dobrego akurat dokona wyboru, ale myślę, że najważniejszą kwestią, którą była i bardzo ważną, którą pan burmistrz poruszył, to jest kwestia zaopatrzenia miasta Sokół w wodę. Ja myślę, że to jest interesujące dla nas wszystkich, tym bardziej, że mieliśmy, no to co mieliśmy już nie chcę przypominać, wszyscy doskonale wiedzą jak było. A między innymi w tym projekcie, programie ochrony środowiska jest zapis, że trzeba mieć jakieś alternatywne wyjście. Panie Burmistrzu, co ewentualnie robimy, co możemy zrobić, albo ewentualnie co już jest zrobione w tym kierunku, żeby zapewnić takie alternatywne źródło zaopatrzenia mieszkańców miasta Sokoła Wodę. Dzięki.
Proszę bardzo.
Tak jak już wtedy wspominałem, bo rozumiem, że pan radny wraca do tej kwestii, którą wcześniej sygnalizowaliśmy. Trwają na pewno sprawę rozmowy z trzema podmiotami. Możemy mówić o kwestii związanej z alternatywnymi dostawami z trzech kierunków, czyli Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Olkusz. Najprostszą kwestią do rozwiązania jest kwestia połączenia olkuskiego, bo jest najbliżej, jeśli chodzi o kwestie związane z połączeniem. Pozostałe dwa kierunki wymagałyby dużych inwestycji, dużego zainwestowania. Stąd, biorąc uwagę na, patrząc na przedłużające się prace związane ze strony usunięcia zastępczego, chcemy rozmawiać z wojewodą o tym, żeby zrobić system tego monitoringu zapobiegawczego, wcześniejszego, jeśli chodzi o ujęcie wody. Natomiast powiem Państwu w ten sposób. Oczywiście rozmowy są prowadzone. Te rozmowy one są obarczone jednym pewnym elementem niepewności, ponieważ jak doskonale wiemy, nasze miasto jest dość mocno rozległe, jeśli chodzi o sieć wodociągową. Natomiast no to jest kwestia ciśnienia w poszczególnych sieciach, z poszczególnych ośrodków dostawy wody. Natomiast powiedziałbym też tak, że sprawy te są dosyć delikatne nie dlatego, że nie należy o tym mówić, bo to jest słuszne pytanie pana radnego, tylko powiem Państwu, jaki będzie efekt. Jeżeli powiemy głośno i wyraźnie, że mamy alternatywę dostaw wody, to nikt tych odpadów na terenie składkowa nie usunie. Jest takie niebezpieczeństwo, dlatego te rozmowy są prowadzone, ale nie chciałbym, szczerze powiem Państwu, jakby, żeby one były przedmiotem dyskusji publicznej, bo w tym momencie, jeżeli taka alternatywa się tworzy i będzie możliwa, to na pewno w tym momencie jakby zainteresowanie usunięcia odpadów będzie zdecydowanie mniejsze. Jest takie zagrożenie. Natomiast patrząc, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo, czy najszybsze, że tak powiem, połączenie, to jest to dawne połączenie z systemem wodociągowym olkuskim, ponieważ i połączenie Dąbrowa, miejsce wodociągów kanalizacji, czy Sosnowiec, jeśli chodzi o Groniec, to są duże inwestycje, które też, jeżeli byśmy chcieli je realizować, to musimy też dotrzeć poważną kwotę na dokumentacje techniczne, plus na potem ich wykonanie, nie licząc niestety na to, żebyśmy uzyskali dofinansowanie zewnętrzne w tym zakresie.
Dziękuję.
Proszę. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania?
Panie Burmistrzu, dwa pytania. Pierwsze pytanie jest takie. Dostaliśmy odpowiedź od Pana teraz ostatnio o przedłużeniu przygotowania dla nas materiałów dotyczących stacji bazowej na rynku. Prosilibyśmy, jeżeli można, bo tam jest termin, przedłużył Pan termin teraz do 24, prosilibyśmy, żeby te dokumenty jak najszybciej, no, moglibyśmy się z nimi spotkać, żeby nam je przekazać. Ja argumentuję to tym, że pracujemy teraz nad studium. W zasadzie termin już minął, no ale chcemy sobie wypracować swoje stanowisko odnośnie ewentualnych możliwości ograniczeń na przyszłość dla stacji bazowych w centrum miasta, w terenie zawodowym. Także jest to moja taka prośba. Jeżeli można, to proszę to przyspieszyć. No po prostu no, czasu jest już niedużo, żeby te rozwiązania wprowadzić, znaczy te zapisy wprowadzić w życie. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, chciałem się pana burmistrza zapytać. Pan burmistrz 26, jak mówi, stycznia był u pana wojewody. Chciałem się zapytać, czy pan burmistrz już przywiózł odpowiedź na pismo, jakie skierował pan do pana wojewody 27 grudnia 2016 roku w sprawie no, nieprawidłowego pana burmistrza zachowania byłej radnej powiatowej pani Ewy Niewiary. W związku, tutaj może, żeby Państwo też wiedzieli, o co chodzi, Pan Burmistrz zwraca się do Pana Wojewody z prośbą, aby wyjaśnił, cytuję, w związku z tym zwracam się do Pana Wojewody z wnioskiem o udzielenie informacji, jakie konkretne starania podejmuje Pana pracownik, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, inne osoby w celu osiągnięcia pożądanego rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie podjętej przez Radę Miejską w Sławkowie uchwały. Uchwała tutaj, mówię, właśnie dotyczy tej gruszy, o której Pan Burmistrz przed chwilą mówił. Czy tego typu działania są powszechną praktyką w trakcie prowadzenia postępowań nadzorczych w odniesieniu do działań wiceprezesa Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy? Proszę o podanie nazwisk. Również proszę o podanie nazwisk parlamentarzystów, którzy kontaktowali się ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach w sprawie prowadzonego przez nadzór prawny postępowania. Powyższych informacji proszę udzielić na piśmie. To pismo jest skierowane do Pana Wojewody. W związku z tym, że minął już dość długi okres czasu, bo mamy 27 grudnia, zostało ono wystosowane. Do wiadomości również wysłał Pan je też, do wiadomości może przyszła jakaś inna odpowiedź. Do Pani Beaty Szydło, Prezesa Rady Ministrów, do Pana Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z tym mam pytanie, czy mamy już odpowiedź i kiedy tą odpowiedź dostaniemy? Czy w trybie takim, jak to była nam rozdany nam ten był list na sesji, czy może w jakimś innym trybie? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę Pani
Burmistrz. A czyśmy do pytań tam
3 pytania były, Panie Radny.
2. Jedno dotyczyło listu, drugie dotyczyło stacji bazowej.
Ostatnia bazowa, tam z tego co pamiętam, my wnioskowaliśmy o to, żeby biegły uzupełnił swoje stanowisko. Sąd pewnie wynikła ta kwestia przedstawienia tych dokumentów w terminie późniejszym. Natomiast owszem, pismo związane z poruszoną przez Pana sprawą, jak najbardziej ono już wpłynęło do Urzędu Miasta. Ja pozwolę sobie je przeczytać, bo nie mam wersji papierowej, z którym nie sterujemy, natomiast w związku z nowoczesnymi technologiami notatnik telefoniczny działa, z którym pozwolę sobie odczytać to pismo w całości w tej chwili, skoro Pan Radny raczył zacytować wybrane fragmenty mojego pisma, to również przedstawię odpowiedź dyrektora generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w tej sprawie. Pan Rafał Adamczyk, burmistrz miasta Sławkowa. Szanowny Panie Burmistrzu, z uwagą zapoznałem się z pismem Pana Burmistrza z 27 grudnia 2016 roku w sprawie postępowania nadzorczego w stosunku do uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie nr 30 rzymskie łamane przez 216 łamane przez 2016 24 listopada 2016 roku w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody przed wykonaniem znak i tutaj jest numer pisma. Następnie chciałbym podkreślić, że zgodnie z artykułem 181 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułem 85 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o sądzie gminnym nadzór nad działalnością samorządową gminną sprawowany jest wyłącznie na podstawie kryterium zgodności z prawem podejmowanych przez organy gminy działań. W ramach tego nadzoru służby prawne Wojewody Śląskiego dokonały oceny legalności rzeczonej uchwały i stwierdziły, że Rada Miejska w Sławkowie, przyjmując regulację zawartą w paragrafie 1 ust. 3 uchwały w brzmieniu pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa, następuje z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego przez wycięte drzewa, które z powodu złego stanu wpisu drzewnego utraciło walory przyrodnicze i to nie naruszyło prawo, to jest artykuł 7 Konstytucji RP. W związku z artykułem 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody oraz artykuł 30 ust. 1 Urzędnego Gminy ustawy o samorządzie gminnym z uwagi na wykroczenie poza delegację ustawową, a jednocześnie wkroczenie kompetencji organu wykonawczego, czyli moje kompetencje jako burmistrza. Okoliczność ta zaważyła na wydaniu 30 grudnia 2016 roku rozstrzygnięcia nadzorczego, znak, tutaj nie będę go czytywał, i uznaniu, że uchwała Rady Miasta została w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, co zgodnie z treścią artykułu 8 ustawy o sądzie gminnym stanowi przesłankę do orzeczenia jej nieważności w wyżej wymienionym zakresie, czyli w zakresie usunięcia tego zapisu. Odnosząc się z kolei do wyrażonych w piśmie Pana Burmistrza obaw nieuprawnionych nacisków na organ orzekający i wątpliwości doprowadzonego przez nadzór prawny postępowania, zawiadamiam, że postępowanie nadzorcze prowadzone jest zawsze z urzędu i toczy się pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a organem nadzoru. Ewentualne interwencje osób trzecich mogą być przez organ nadzoru traktowane co najwyżej jako sygnał w sprawie. Widzę wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 października 2000 roku, sygnatura akt i tutaj jest numer tej akt. Ocena, czy uchwała organu stojącego jednostki samorządu terytorialnego wymaga wzruszenia, jest wyłącznie domeną organu nadzoru, a złożenie w tym zakresie wniosku przez jakikolwiek podmiot nie wiąże się z obowiązkiem wszczęcia tego postępowania. Zgadzam się z panem burmistrzem, że prywatne wypowiadanie się przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawach służbowych na portalach społecznościowych jest niedopuszczalne. Zapewniam jednak, że wypowiedzi takie nie mogą i nie mają żadnego wpływu na decyzję organu nadzoru w sprawie uchwał, w tym również wyżej uchwały. Co więcej, ani prowadząca polityczna, ani wrażenie publiczne zainteresowanie sprawą z tej obecnej strony, bez względu na to, czy chodzi o parlamentarzystę, czy też o kogokolwiek innego, nie ma żadnego przełożenia na ocenę legalności uchwały Rady Miejskiej, Sławkowie itd. Decyzja dotycząca legalności uchwały zawsze dokonywana jest wyłącznie w oparciu o obowiązek przepisy prawa, do stosowania których de facto wszystkich jesteśmy zdecydowani. Wyrażam głęboką nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienie oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia nadzorczego burmistrzowskiego stwierdzam tylko nieważne uchwały w tym zakresie okresie wyczerpujące problematykę pisma pana burmistrza z 27 grudnia 2016 roku. Dla mnie, jeżeli mam zakończyć komentarzem, jak najbardziej wyjaśnienie dyrektora są wystarczające, bo, tak jak wcześniej powiedziałem, zgadzam się z panem burmistrzem, że prywatne wypowiadanie się przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawach służbowych na portalach społecznościowych jest niedopuszczalne. A o to chodziło w tym piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję,
czy to pytanie?
Dziękuję bardzo. Prosilibyśmy to na piśmie, potem, żeby to dostrzegło.
Przedstawię kopię.
Dziękuję.
Czy ktoś z państwa radnych ma zapytanie jeszcze co do przedstawionych informacji przez pana burmistrza? Nie mamy zapytań. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Kolejnym punktem naszej sesji dzisiejszej, szanowni państwo, jest informacja pani radnej powiatowej o działalności Rady Powiatu Będzieńskiego. Mamy obecną dzisiaj panią radną. Witamy pani Ewo i bardzo prosimy o informację, co się podziało między sesjami.
Wysoka Rado, panie mieszkańcy. Z powodu braku mojej nieobecności na ostatniej sesji Rady Miasta pozwolę się cofnąć do pierwszej na tej sesji Rady Powiatu, czyli grudniowej. Widzę tutaj nasi mieszkańcy bardzo zniecierpliwieni, więc obiecuję, że będzie konkretnie. Chciałam tylko tutaj państwu przedstawić, że został przyjęty budżet powiatu będzińskiego na rok 2017. Nie została niestety tam włączona uchwała odnośnie remontu ulicy Kolejowej. Interpelowałam, również prowadziłam obszerną dyskusję na Komisji Budżetu Infrastruktury wtedy z obecnym członkiem zarządu panem Markiem Rozdowskim. Jednak cały czas słyszałam zapewnienia, że jeżeli znajdą się pieniądze w powiecie, zostaną one przeznaczone na naszą ulicę. W dniu dzisiejszym o 10 odbyła się nasza 26. sesja. Pokrótce z takich najważniejszych punktów, które doszło w naszej gminie, to było przyjęcie szereg sprawozdań i tak najbardziej konkretne. Było przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowego programu rozwoju wiecy zastępczej na rok, za rok 2016. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania starosty Będzińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego za rok 2016. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Będzinie za rok 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz przyjęcie uchwał, które również będzie w dniu dzisiejszym nasza rada podejmować dotycząca naszej gminy. Było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie poglądu i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu będzińskiego opracowanej przez komendanta powiatowego policji w Będzinie. W tym zostaną zdecydowanie pod życie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa w Powiatu Będzińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej opracowanej przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie oraz również było przyjęcie uchwały dotyczącej oświaty w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, dla których organy prowadzące Powiat Będziński do nowego ustroju szkolnego wprowadzającego ustawę prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Na sam koniec, drodzy Państwo, chciałam szanownych tutaj zebranych poinformować, że w dniu dzisiejszym została zawarta nowa koalicja w powiecie będzińskim. Jest to koalicja między klubem Wspólnie dla Powiatu oraz klubem Prawa i Sprawiedliwości. Jest to nowa koalicja, czeka nam wiele wyzwań. Cóż mogę więcej powiedzieć? Nie liczą się jako, no niestety tutaj Szanowni Państwo widzieli wcześniej, jak się zachowywał stary zarząd wobec naszej gminy. Mam nadzieję, że teraz będą tego wymierne efekty. I nie liczy się polityka krajowa, tylko liczy się dobro mieszkańców powiatu będzińskiego, a ja jako reprezentant Rady Powiatu Miasta Sławku, dla mnie najważniejsze jest dobro mieszkańców i zawsze mogą Państwo na mnie liczyć. Jeżeli są jakieś pytania, to ja.
Dziękuję bardzo Pani Radna. Szanowni Państwo Radni, jeżeli są pytania, to bardzo proszę Pan Radny Matuszczyk. Proszę bardzo.
Chciałbym tylko zapytać jedną rzecz, czy to jest związane z wyborem nowego zarządu i ewentualnie ze zmianą starosty? Te zmiany mogą się...
Nie, tak starosta został obecny Pan Arkadiusz Bartłomiej, ale cały zarząd uległ zmianie.
Czy już jest wybrany?
Tak, zarząd został wybrany, starostą został, został, nie ulegało to w jakiś sposób zmiany. Pan Arkadiusz Wacoła i też zaraz on został wypartym szaleniem. Mamy tutaj małą zmianę w zarządzie. Mamy trzechnieetatowych członków zarządu. Wcześniej było dwóch etatowych. Ze względu na trudną sytuację powiatu tak zostało to zadecydowane. I mamy tutaj radną Halinę Mentel, radnego Rafała Pietrzyka oraz radnego pana Czcionka.
Dziękujemy bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania, Szanowni Państwo, mamy do Pani Radnej Powiatowej? Nie ma, także dziękujemy bardzo Pani Radna za obecność i za informację. Szanowni Państwo, w ten sposób przechodzimy do punktu interpelacji i wnioski mieszkańców.